Masud Hayoun w swojej analizie losów Żydów arabskich w XX wieku rzuca wyzwanie dominującym narracjom, które redukują ich egzodus do nieuchronnego skutku odwiecznej nienawiści. Autor dowodzi, że wygnanie to nie było dziejowym fatum, lecz rezultatem splotu kolonialnej dearabizacji, europejskiego antysemityzmu oraz agresywnego nacjonalizmu, które systemowo rozbijały wielowiekową strukturę współistnienia. Hayoun wprowadza pojęcie podwójnej bezdomności, opisując tragiczne położenie jednostek, które utraciły zarówno ojczyznę geograficzną, jak i prawo do własnej wielokulturowej tożsamości w nowym, często wrogo nastawionym państwie. Poprzez analizę archiwum cielesnego przechowywanego w smakach, zapachach, języku i rodzinnych pamiątkach, autor rekonstruuje świat, w którym bycie żydowskim Arabem nie stanowiło logicznej sprzeczności, lecz organiczną formę egzystencji. Jego praca staje się manifestem dekolonizacyjnym, który odrzuca wygodne, uproszczone szablony tożsamościowe na rzecz odzyskania złożoności ludzkiego doświadczenia. To nie tylko historia żydowskiego wygnania, lecz głęboka refleksja nad mechanizmami władzy, które narzucają ludziom wybór między czystością ideologiczną a własną pamięcią. Mit nieuchronnego wygnania nie był pojedynczym, gwałtownym wydarzeniem, lecz wielowymiarowym procesem. Taka narracja, choć niezwykle wygodna i politycznie użyteczna, jest zbyt gładka, by mogła być w pełni prawdziwa. Gdy historia staje się zbyt poręczna, należy natychmiast sprawdzić, kto ją dla nas tak starannie wypolerował. Hayoun patrzy na ten egzodus nie jak na naturalny skutek nieuchronnej nienawiści, lecz jak na kulminację wielu nakładających się na siebie toksycznych zjawisk politycznych. W jego ujęciu to nie był wyrok losu, lecz skomplikowany splot kolonialnej dearabizacji, europejskiego antysemityzmu oraz powojennego kryzysu wielkich imperiów, które przestały radzić sobie z własnym dziedzictwem. Gdy wspólnota pęka, rzadko dzieje się to dlatego, że pękł jeden gwóźdź. Zwykle wcześniej przez długie lata ktoś ją systematycznie osłabiał, nacinał i podgrzewał, przekonując wszystkich wokół, że drewno od zawsze było kruche. Autor odrzuca metodę pisania historii, która zaczyna się od finału i rekonstruuje przeszłość tylko po to, by wygnanie wyglądało na jedyny możliwy scenariusz. Jeśli zaczniemy naszą opowieść od ruin, niezwykle łatwo uznać, że dom od samego początku był wadliwy. Dlatego Hayoun uparcie zaczyna od opisu samego domu. Przywołuje język, kuchnię, muzykę, sąsiedzkie rytuały i klasowe aspiracje, tworząc archiwum cielesne, czyli sposób przekazywania pamięci poprzez zmysły i codzienne, niemal niezauważalne gesty. Dopiero na tak nakreślonym tle pokazuje ruinę, co pozwala czytelnikowi zrozumieć, że katastrofa nie była zapisanym w gwiazdach przeznaczeniem, lecz konkretnym rezultatem działań politycznych. Podwójna bezdomność, czyli stan jednoczesnej utraty ojczyzny geograficznej oraz wymazania komponentu arabskiego z tożsamości, stanowi tragiczny fundament losu żydowskiego Araba w XX wieku. Polityka uczyniła jego obecność w krajach arabskich niemożliwą, podczas gdy nowa ojczyzna uznała jego arabskość za figurę wroga lub synonim cywilizacyjnego zacofania. Człowiek ten staje się wygnańcem z ziemi i języka, przy czym ta druga banicja okazuje się znacznie bardziej dotkliwa i długotrwała. Miasto można przecież odwiedzić po latach jako turysta w cudzym życiu, lecz języka utraconego w domowym zaciszu nie da się odzyskać bez poczucia głębokiej śmieszności. Często zdarza się, że współczesny potomek uczy się brzmienia głosu własnej babki niczym obsługi obcego systemu operacyjnego, którego kody źródłowe dawno wygasły. W ten sposób język, zamiast być domem, staje się jedynie zestawem martwych procedur. Hayoun postrzega syjonizm nie tylko jako bezpieczną przystań, ale również jako mechanizm, który w wielu aspektach kontynuował kolonialną pracę systematycznej dearabizacji jednostki. Francuska szkoła w Tunisie przekonywała żydowskie dziecko, że nie jest Tunezyjczykiem, lecz dumnym obywatelem republiki, a syjonistyczna narracja dopełniała ten proces, usuwając arabskie imię babki z narodowej historii. Obie te logiki, choć motywowane skrajnie różnymi doświadczeniami historycznymi, spotykały się w punkcie odmowy pełnej prawomocności żydowsko-arabskiej całości. Należy przy tym precyzyjnie oddzielić krytykę praktyki państwowej od negacji prawa do bezpieczeństwa i ochrony przed antysemityzmem. Jej siła tkwi w ukazaniu, że bezpieczeństwo zbudowane na wymazaniu części własnego ludu jest zawsze bezpieczeństwem okaleczonym i niepełnym. Państwo może przyjąć ludzi pod swój dach, a jednocześnie odrzucić ich kulturę, dając im dokumenty, lecz odbierając prawo do autentycznego dziedzictwa. Pamięć państwowa, czyli oficjalna i uproszczona narracja budowana przez instytucje, często koliduje z nieuporządkowaną pamięcią rodzinną, która nie pasuje do narodowego mitu. W tym kontekście sionizm mówił przybyszom, jesteście nasi, dodając jednak w domyśle, że warunkiem pełnej przynależności jest stanie się kimś zupełnie innym. Dochodziło tu do bolesnej folkloryzacji, czyli procesu sprowadzania żywej cywilizacji do poziomu ciekawostki, co skutecznie odbierało jej polityczne znaczenie i powagę. Takie podejście sprawiało, że bogata kultura stawała się jedynie barwnym tłem dla dominującej europejskiej narracji, tracąc swoją podmiotowość w trybach nowej biurokracji. Hajounowska krytyka pozwala dostrzec, że w XX wieku Żydzi arabscy zostali wciągnięci w tryby kilku konkurencyjnych projektów narodowych, z których żaden nie potrafił w pełni pomieścić ich ontologicznej złożoności. Kolonialna Francja, kierowana misją cywilizacyjną, usiłowała przekształcić ich w Izraelitów skrojonych na europejską modłę, podczas gdy Imperium Brytyjskie traktowało ich z chłodnym, rasowym pragmatyzmem. Z kolei rodzące się nacjonalizmy arabskie, zwłaszcza pod wpływem eskalacji konfliktu palestyńskiego, zaczęły postrzegać tę grupę przez pryzmat podejrzanej lojalności wobec rodzącego się państwa Izrael. Sionizm natomiast oczekiwał od nich pełnej integracji żydowskiej, co niemal zawsze odbywało się kosztem ich głęboko zakorzenionej arabskości. W tym ideologicznym przeciągu tożsamość przestała być domem, a stała się poligonem doświadczalnym dla inżynierów dusz. Zachodnie społeczeństwa diasporyczne do dziś borykają się z poznawczym dysonansem, nie wiedząc, czy sklasyfikować tych ludzi jako Arabów, Żydów, czy może niebiałych imigrantów psujących statystyczny porządek. Tu właśnie objawia się humor abstrakcji. Żydowski Arab jest kategorią, przy której nowoczesna biurokracja dostaje gwałtownej czkawki, bo nie pasuje do żadnej z gotowych szufladek. Rubryka pochodzenie w urzędowym formularzu domaga się jednej jednoznacznej odpowiedzi, podczas gdy historia odpowiada na to pytanie wieloma głosami naraz. Wojny arabsko-izraelskie, ze szczególnym uwzględnieniem cezury roku 1948, doprowadziły do gwałtownej i bolesnej erozji statusu Żydów w krajach arabskich, zamieniając ich dotychczasowe życie w zakładnika wielkiej polityki. Państwo Izrael stało się faktem politycznym, który nieodwracalnie przekształcił relacje sąsiedzkie na całym obszarze regionu, od Maroka po Irak. Lokalni Żydzi, będący od pokoleń egipskimi czy jemeńskimi patriotami, nagle zostali zredukowani do roli pionków w geopolitycznej rozgrywce, gdzie religia uległa gwałtownemu upaństwowieniu. To jedna z najokrutniejszych cech nowoczesnego nacjonalizmu. Potrafi on w jednej chwili zamienić żywą osobę w bezosobową ambasadę obcego państwa. Dawny sąsiad przestał być człowiekiem o konkretnym imieniu, a stał się reprezentantem odległego i wrogiego konfliktu. Hajon słusznie dowodzi, że ta nagła podejrzliwość wobec Żydów arabskich nie wykwitła w próżni, lecz była starannie wyhodowanym owocem wcześniejszej kolonialnej separacji. Książka Hajuna stanowi przede wszystkim trzeźwe ostrzeżenie przed pułapką polityki jednowymiarowej krzywdy, która we współczesnym dyskursie przybiera formę groteskowego monopolu na cierpienie. Obserwujemy dziś swoisty konkurs księgowych traumy, gdzie każda ze stron stara się dowieść, że jej ból posiada większy ciężar gatunkowy niż ból sąsiada. Hajun proponuje jednak podejście znacznie dojrzalsze, oparte na precyzji moralnej, czyli zdolności do dostrzegania niuansów bez relatywizowania zła. Można przecież uznać żydowskie cierpienie, nie wymazując przy tym arabskiej tożsamości ofiar, tak jak można piętnować kolonialną krzywdę Arabów bez jednoczesnego negowania antysemityzmu. To nie jest bezpieczny, letni centryzm, lecz intelektualna uczciwość, która pozwala krytykować sionizm bez usprawiedliwiania przemocy, a arabskie nacjonalizmy bez ulegania kolonialnym bajkom o cywilizacyjnej niższości Wschodu. Radykalna teza Hajuna nie ogranicza się do sentymentalnego stwierdzenia, że Żydzi i Arabowie żyli niegdyś ramię w ramię, lecz idzie znacznie dalej w stronę politycznej wyobraźni przyszłości. Autor sugeruje, że jeśli kategorie te nie są z natury wrogie, to obecna nienawiść nie jest ontologią, czyli nauką o niezmiennej strukturze bytu, lecz jedynie produktem konkretnych procesów historycznych. A skoro wrogość jest historią, to można ją poddać analizie, krytyce i ostatecznie rozbroić. Zamiast tego przypomina o kompetencji współistnienia, czyli wypracowanych przez stulecia technikach życia w różnorodności, które obejmowały wspólne świętowanie i wzajemny takt. Pamięć o dawnych formach współzamieszkiwania ma tę moc, że odbiera współczesnemu konfliktowi jego fałszywą, metafizyczną aureolę przeznaczenia, pokazując, że to, co polityka przedstawia jako wieczne, bywa całkiem niedawnym produktem przemocy. Wygnanie Żydów z krajów arabskich nie było jedynie fizycznym przemieszczeniem ciał, lecz przede wszystkim brutalną operacją na pamięci i znaczeniach, które nadawały sens ich egzystencji. W tym procesie arabski dom został przepisany jako miejsce fundamentalnej obcości, a cała kultura przodków stała się czymś, co należy przezwyciężyć w imię nowej tożsamości. Historia nie jest deserem, który można dowolnie dekorować według aktualnych potrzeb politycznych, lecz fundamentem, który domaga się uznania w całej swojej nieuporządkowanej złożoności. Choć imperia i nacjonalizmy wygnały ludzi z ich ziemi i języka, pamięć wciąż wraca bez paszportu, nie pytając nikogo o zgodę na przekroczenie granicy. Czy jesteśmy gotowi na świat, w którym tożsamość nie wymaga już wyrzekania się własnych duchów przy stole?